Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przewiduje przesłuchanie pana Daniela Karpety, byłego zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wezwanego w celu złożenia zeznań w sprawie badanej przez komisję.
W przepisie artykułu 11c ustęp 1 punkt 2 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej osobie wezwanej do złożenia zeznań przed komisją przysługuje prawo odmowy zeznań. I ustawodawca zdecydował, że następuje to w przypadku, gdy jest ona osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo zostało skazane. I teraz ustawodawca nie bez przyczyny użył w tym konkretnym przepisie sformułowania osoba podejrzana, a nie podejrzany, bo to są dwie różne instytucje, dwie różne definicje w polskim prawie i procedurze karnej. Krótko mówiąc, być może tutaj część z Państwa nie zna tej różnicy. Podejrzanym jest osoba, której przedstawiono zarzut. Osoba podejrzana jest to kategoria osoby, której nie przedstawiono jeszcze zarzutu, ale pozostaje w obszarze zainteresowania organów ścigania i może jej zostać przedstawiony zarzut. Mamy taką wiedzę, zresztą publicznie informował o tym prokurator generalny Adam Bodnar, informowała o tym prokuratura, że w prokuraturze krajowej w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym toczy się postępowanie w zespole śledczym numer 3 o sygnaturze 1101/22/2024 i dotyczy ono funkcjonariuszy publicznych, szeroko pojętych, którzy mieli...
Dobrze, panie mecenasie, przepraszam, do czego pan zmierza?
Zmierzam do tego, że chciałbym złożyć wniosek w tym momencie o wystąpienie do prokuratury krajowej, do zespołu śledczego numer 3 z pytaniem, czy pan Daniel Karpeta jest objęty zainteresowaniem i ma być przesłuchiwany w sprawie dotyczącej sygnatur czy śledztwie 1101/105/DS/22/2024, albowiem jeżeli tak jest, to przysługuje mu w dniu dzisiejszym prawo odmowy zeznań.
Panie mecenasie, pan jako pełnomocnik świadka, bo przypomnijmy, my dzisiaj przesłuchujemy pana Daniela Karpetę w charakterze świadka, ma pełne prawo do tego, żeby składać do prokuratury zapytania w imieniu swojego klienta. Jeżeli uważa pan, że takie pytanie powinno zostać skierowane, to nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast my tutaj nie będziemy rozkładać na czynniki pierwsze poszczególnych punktów artykułów ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. W tej chwili statut pana świadka, który został dzisiaj wezwany, chyba jest jasny.
No i nie do końca, pani przewodnicząca.
Nie do końca możemy myśleć o tym, co się wydarzy, natomiast dzisiaj nie ma sformułowanych zarzutów w stosunku do świadka, którego przesłuchujemy. My nie wiemy na temat tego, na jakim etapie jest prowadzone postępowanie przez prokuraturę, natomiast skupiamy się na realizacji punktów uchwały, które wynika z przyjętej uchwały powołującej komisję śledczą. Wniosek, rozumiem, formalny, pan przewodniczący Tomasz Trela.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja bym jednak prosił, szanując czas i opinii publicznej i doradców, żebyśmy przeszli do przesłuchania, dlatego że to zamydlanie, rozmydlanie ma pewnie jasno określony cel, którym ja nie jestem osobiście zainteresowany, więc prosiłbym pani przewodnicząca, żeby wniosek przegłosować i rozpocząć czynności jako komisja. Dziękuję.
Bardzo proszę, przechodzimy do przegłosowania wniosku formalnego złożonego przez pana przewodniczącego. Kto jest za przejściem do przesłuchania świadka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Ja bym prosił o zaprotokołowanie, szanowna pani przewodnicząca, mojego wniosku w trybie artykułu 11c ustęp 1 punkt 9, który powinien być również poddany pod głosowanie, o zwrócenie się do prokuratury krajowej z pytaniem, czy pan Daniel Karpeta...
Zaraz oddam panu głos. Jeszcze raz proszę o wyświetlenie wyników głosowania, ponieważ głosowaliśmy wniosek formalny. Poproszę o wyświetlenie wyników głosowania. Albo poproszę sekretariat o podanie tych wyników, jeżeli mamy problem techniczny z wyświetleniem tego. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W tej chwili wniosek uzyskał większość. Przechodzimy w takim razie do części już zadawania pytań. Rozumiem, że oczywiście do protokołu zostanie zaprotokołowana ta część wypowiedzi, którą przedstawił pan mecenas.
Nie. Pani przewodnicząca, ja przepraszam bardzo. W trybie artykułu 11c ustęp 1 punkt 9 osoba wezwana może złożyć wniosek, który powinien być poddany pod głosowanie komisji. I ja proszę, żeby komisja poddała pod głosowanie wniosek o zwrócenie się do prokuratury krajowej z pytaniem artykuł 11c ustęp 1 punkt 9. Wniosek o zwrócenie się do prokuratury krajowej. Czy w śledztwie o sygnaturze 1101/105 DS/22/2024 pan Daniel Karpeta jest osobą podejrzaną, albowiem jeżeli tak, to w dniu dzisiejszym może skorzystać z prawa odmowy zeznań?
Tylko w zakresie pytań, które mogą ją
narazić. Nie, panie
bardzo
pośle.
Proszę, bardzo proszę, pan mecenas Curyło.
Dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, pan mecenas ma rację, że taki wniosek może zostać złożony w trybie punktu 9 tego artykułu, o którym pan mecenas mówi, rozstrzyga przewodnicząca decyzją i w takiej sytuacji do komisji panu mecenasowi i świadkowi przysługuje odwołanie. Jeśli zostanie rozpatrzone negatywnie, no to w takiej sytuacji można przejść do dalszego punktu.
Dobrze, moją decyzją przechodzimy teraz do zadawania pytań. Rozumiem, że pan mecenas składa zażalenie na
składam odwołanie.
Składam odwołanie.
Uważam, że kwestią zasadniczą w tej sprawie jest zapewnienie pełnych interesów panu Danielowi Karpecie. Wiemy o tym, że szanowna komisja współpracuje z zespołem trzecim, zespołem śledczym numer 3 prokuratury krajowej. Ta korespondencja też znajduje się w aktach sprawy, która dotyczy pana Daniela Karpety, jego wniosku o ukaranie, które komisja skierowała. W związku z tym w sytuacji, w której on w dniu dzisiejszym ma złożyć zeznania pod grozą odpowiedzialności karnej, a toczy się jakieś postępowanie, w którym być może prokuratura
dobrze, rozumiem, że to jest
uznaje, że
pana
może
wniosku
on uzyskać zarzuty, ma prawo do odmowy
zeznań.
Dobrze,
dziękuję. Poddaję w takim razie to odwołanie pod głosowanie. Kto jest za przejściem do dalszego przesłuchania świadka, rozpoczęciem świadka i odrzuceniem wniosku o odrzucenie wniosku pana pełnomocnika Lewandowskiego? Za odrzuceniem. Kto jest za odrzuceniem wniosku o odwołanie się od tej mojej decyzji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 7 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek pana mecenasa nie uzyskał większości. Przechodzimy w takim razie do zadawania pytań, chyba że jeszcze ktoś tutaj ma pytania. Bardzo proszę, pan poseł Zębaczyński.
Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisja, państwo doradcy. Świadek, zeznając przed komisją śledczą, może odpowiedzieć komisji na pytanie, czy jest osobą podejrzaną, czy był przysłuchiwany w sprawie, czy jest podejrzewany. Rozumiem, że żaden z tych przesłanek nie występuje. Wiele postępowań w Polsce się toczy. Idąc rozumowaniem pełnomocnika, to można by było właściwie udaremnić każde przesłuchanie, bo nie wiadomo, czy w innych sprawach toczących się wokół CBA pan świadek nie usłyszy zarzutów. Żadna prokuratura nie odpowie, czy zamierza postawić zarzuty, czy nie. I pan dobrze jako pełnomocnik o tym wie. Próbuje pan w ten sposób zneutralizować możliwość przeprowadzenia przesłuchania. Więc ja pytam świadka, czy był świadek przesłuchiwany przez zespół prokuratorski numer 3, czy postawiono świadkowi zarzuty,
momencik,
czy jest
panie
świadek
pośle,
osobą podejrzewaną. Pośle, jeżeli nie, to wniosek pełnomocnika i ta postawa świadka jest niczym nieuzasadniona.
Dobrze.
Dziękuję.
Informacje w tym zakresie są w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Państwa komisja może się o te dokumenty zwrócić.
Ale ja bym jednak świadka poprosił, żeby nie wskazywał, co może komisja, bo świadek jest dzisiaj wezwany i ja pytam świadka o wiedzę. Świadek w pewnym momencie
był osobą w ścisłym kierownictwie Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jednak od ścisłego kierownictwa oczekuje się elementarnej wiedzy na temat tego, co dzieje się w danej jednostce. Więc to, o co my mamy wystąpić, to my sobie doskonale z tego zdajemy sprawę. Pytam o wiedzę świadka. Czy świadek jednoznacznie komisję informuje, że nie uczestniczył w żadnym procesie zakupowym, wie, że był powołany zespół, a w takim razie czy świadek może powiedzieć, z jakich osób składał się ten zespół i kto ten zespół powołał?
Proszę o to pytanie na części niejawnej.
Ale, znaczy... Ja rozumiem wybieg, ale proszę mi powiedzieć, cóż tutaj za wiedza jest tajna w tym zakresie? Jaka jest tajność tej wiedzy, że świadek nie może jej przekazać?
Z tego, co się orientuję, zespół miał charakter niejawny, więc dlatego proszę o pytanie na części niejawne.
Świadek przed chwilą na pytanie pana przewodniczącego Bosackiego odpowiedział, że kierował i podpisywał różnego rodzaju korespondencje w sprawie systemu Pegasus, Jarvis. Czy świadek może powiedzieć, jakiego charakteru była ta korespondencja?
Była to korespondencja bieżąca, związana z różnymi elementami naszej pracy.
Czego dotyczyła ta korespondencja?
Aspektów, które są związane z funkcjonowaniem Biura Techniki Operacyjnej.
Jakich aspektów?
Technicznych.
Jakich technicznych aspektów?
Proszę o pytanie na części niejawnej.
Czyli już trochę wiemy, że świadek na ten temat coś wie i podzieli się z komisją tymi informacjami na części niejawnej. Tak należy to rozumieć.
Przepraszam, panie przewodniczący, ja wnoszę uchylenie. Nie wiem, to jest pytanie, to ja wnoszę uchylenie tego pytania, bo ono jest jednoznacznie sugerujące.
Bardzo proszę o powtórzenie przez pana przewodniczącego Tomasza Treli pytania.
Nie, to było bardziej stwierdzenie niż pytanie.
Dziękuję. W takim razie przejdźmy dalej.
Chciałbym zapytać świadka, czy podejmował, a jeśli tak, to jakie czynności związane z oprogramowaniem Pegasus Jarvis od momentu, kiedy stał się wiceszefem i kiedy został, objął funkcję wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego?
Proszę o zadanie tego pytania na części niejawnej.
Czy od momentu, kiedy świadek został wiceszefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, odbywały się spotkania w ścisłym kierownictwie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie tego oprogramowania?
Nie odbywały.
Nie odbywały.
Nie kojarzę.
Znaczy nie kojarzy świadek, czy się nie odbywały?
Nie przypominam, nie przypominam sobie.
Czy nie może świadek jednoznacznie powiedzieć, że się nie odbywały?
No jeżeli chodzi o naradę, która jest protokołowana, tego nie kojarzę takiego...
A spotkania, które nie są protokołowane, a była dyskusja na temat oprogramowania Pegasus Jarvis?
Proszę o zadanie tego pytania na części niejawnej.
Czy świadek na temat tego oprogramowania, od kiedy pełnił funkcję wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, rozmawiał z koordynatorem bądź wicekoordynatorem do spraw służb specjalnych?
Na temat systemu Jarvis?
Jarvis Pegasus.
Nie przypominam sobie.
Czyli świadek sobie nie przypomina, czy nie rozmawiał?
Przepraszam, świadek powiedział, że sobie nie przypomina.
Ale panie mecenasie,
ale świadek powiedział, że sobie nie przypomina, więc panie...
Ale ja rozumiem, co świadek powiedział.
Dokładnie, powiedział i proszę to zaprotokołować i uznać jako odpowiedź.
Dziękuję. A ja zadaję pytanie, czy świadek nie rozmawiał, czy sobie nie przypomina. Nie wiem, czy pan mecenas rozumie pewną różnicę.
Powtarzam, nie przypominam sobie takiej rozmowy na temat tego, o co pan pyta.
A jak świadek często spotykał się z koordynatorem bądź wicekoordynatorem do spraw służb specjalnych, kiedy pełnił funkcję wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego?
Jako zastępca szefa uczestniczyłem w naradach zespołu do spraw budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej, na granicy polsko-rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim. Byłem też częścią zespołu do spraw Odry. Na kilku spotkaniach. To były zawsze spotkania związane z jakimiś spotkaniami zawodowymi.
Ale rozumiem, że te spotkania odbywały się w 2022 roku i później, tak. A świadek, z tego co pamiętam, pełnił funkcję od 2020 roku. Tak, czyli rozumiem, że od 2020 do 2022 roku nie odbywał pan żadnych spotkań.
Znaczy, jeszcze raz, do 2020, no to w ramach jakby zajmowania...
Nie, mówię o okresie od 2020 do 2022 roku.
Nie przypominam sobie spotkań w tamtym czasie. Chyba, że były związane z jakimiś spotkaniami związanymi z oficjalnymi jakimiś zdarzeniami. No, nie, teraz jakby nie jestem w stanie szybko przypomnieć. Zawsze to wynikało jakby z obowiązków moich.
Czy pamięć jest istotną kompetencją przy naborze do CBA?
Przepraszam, wnoszę uchylenie tego pytania, bo nie wiem, jaki to ma mieć związek z zakresem mniejszej komisji i przedmiotem. Komisja powinna się trzymać ściśle uchwały. Natomiast pan pyta o kwestie, pan poseł pyta o kwestie dotyczące, nie wiem, pragmatyki czy przyjmowania kryteriów naboru do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja wnoszę uchylenie tego pytania, panie przewodniczący.
Bardzo proste.
Dziękuję,
pytanie,
panie mecenasie. Panie przewodniczący, proszę inaczej sformułować pytanie.
Czy przy wykonywaniu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w szczególności na stanowisku zastępca szefa, istotną kompetencją jest dobra pamięć?
Panie pośle, nie wiem, jak to odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że może powinien pan o to zapytać mojego szefa albo poprzednich szefów, no bo to jakby na ich wniosek zostałem powołany.
Pytam dlatego, że moje drugie pytanie będzie brzmiało, proszę świadka, czy pan ma problemy z pamięcią?
Jestem emerytem, więc może mi się zdarzyć.
Proponuję nie obrażać rzeszy polskich emerytów, którzy naprawdę są w podeszłym wieku.
Panie pośle, ja nie chciałem odchodzić na emeryturę.
Wracam do pytania. Czy ma pan problemy z pamięcią?
Proszę inaczej sformułować pytanie.
To jest proste pytanie. W trakcie poprzednich odpowiedzi pan wielokrotnie podniósł kwestię, że pan nie pamięta. Dlatego pytam, czy ma pan problemy z pamięcią? Czy leczy pan może... ten problem.
Panie przewodniczący, zawdoszę uchylenie tego pytania. Pan poseł chyba pyta w świetle kamer o jakieś okoliczności dotyczące stanu zdrowia, dane wrażliwe, bezsprzecznie ochronione w polskim prawie, więc jednak wnosiłbym o to, żeby takie pytanie uchylić. Dziękuję.
Panie pełnomocniku, jest to okoliczność istotna dla procesu przesłuchania świadka.
No jedno zastrzeżenie, no bo to przesłuchanie tak wygląda, jakby to świadek decydował, o co my możemy pytać, a o co nie. Więc ja będę świadkowi zadawał pytanie. Świadek oczywiście ma prawo odmówić odpowiedzi na to pytanie w oparciu o ustawę o komisji śledczej. Proszę o podstawę prawną odmowy tej odpowiedzi, jeżeli świadek uzna bądź jego pełnomocnik, że odpowiedzieć nie może. Bo już początek tej komisji zaczął się od tego, że to jest świadka interes prawny jako prawnika z wykształcenia, żeby mieć wiedzę, czy był przesłuchiwany przez zespół prokuratorski numer 3, czy nie był. Czy ma postawione zarzuty, czy nie ma. Czy jest osobą podejrzaną, czy nie jest, czy jest osobą podejrzewaną. Więc nie pytam pana mecenasa o nic, będę zadawał pytania, więc bardzo proszę odpowiadać na te pytania albo uchylać się i wtedy komisja rozstrzygnie, czy wniosek o odmowę udzielenia na to pytanie zostanie przez komisję, czy panią przewodniczącą poparty. No bo w takim sposobem to może świadek na wszystko odpowiedzieć. To proszę zapytać mnie może na komisji niejawnej, może jutro pana zapytać, a może wcale. No nie na tym polega.
Dobrze, panie przewodniczący, ja bym jednak chciał się do tego odnieść.
Przechodzimy do pytań.
Ja bym do tego się chciał odnieść, dlatego że to nie pan poseł Zrębaczyński.
Ale to nie jest odniesienie się ani wykład prawniczy, tylko to są pytania do świadka.
Panie pośle, ale
panowie, bardzo proszę. Bardzo proszę, ja poproszę w tej chwili o zadawanie pytań przez pana posła Witolda Zębaczyńskiego. Bardzo proszę.
Bardzo proszę. Pan odpowiadał za Departament Operacyjno-Śledczy. Czy to ten departament był odpowiedzialny za bieżące użytkowanie Pegasusa?
Nie.
Za co był departament, którym pan kierował, odpowiedzialny w zakresie użytkowania Pegasusa przez CBA?
Regulamin jest niejawny.
Czy zgody o kontrolę operacyjną przychodziły przez pana, czy wnioski, przepraszam, przychodziły przez pana departament?
Proszę o to pytanie na części niejawnej.
Na jakiej podstawie uchyla się świadek od udzielenia odpowiedzi na to pytanie?
Regulamin departamentu jest niejawny.
Uzyskał świadek zwolnienie od szefa CBA, proszę o odpowiedź.
Mogę odpowiedzieć tylko na części niejawnej.
Czy świadek uchyla się od odpowiedzi na to pytanie?
Panie pośle, jeżeli można, pani przewodnicząca. Mamy artykuł i dobrze, żeby pan poseł Zębaczyński się zapoznał z artykułem 11h ustęp 1. W zakresie zwolnienia z tajemnicy przez szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiedź na pytania może tylko paść na posiedzeniu zamkniętym, panie pośle. To nie pan będzie odpowiadał karnie za ujawnienie, tylko mój klient. Proszę pana, pan powinien, panie pośle, się zapoznać z treścią ustawy.
Czy sądy były informowane o narzędziach kontroli operacyjnych, które będą używane względem konkretnego figuranta?
Sądy mają zawsze prawo o co dopytać.
Nie, zadaję konkretne pytanie. Przed chwilą pan zeznał, że pamięta pan, jak wyglądało rozporządzenie, jakie informacje były zawarte na tym dokumencie, więc zadaję pytanie konkretne, o ówczesny formularz, który był kierowany do sądu. No, nie pytam o możliwości, inaczej, które miały sądy.
To, żeby panu tutaj odpowiedzieć na tej części jawnej, mogę tylko powiedzieć, że w tamtym czasie wzór i dokumentacja nie przewidywała takiego czegoś.
Potwierdza pan też zeznania byłej szefowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pani Gurda-Kwiatkowski, która zeznała dokładnie to samo, że sądy nie były informowane we wnioskach o tym, czy zostanie użyta dana technika operacyjna.
Tak, panie pośle, ale sąd może zawsze też o to dopytać.
Rozumiem, ale moje pytanie było inne, a w opinii publicznej pojawia się taka teza, że sądy wszystko akceptowały, bo wiedziały, że chodzi o Pegasusa. To jest błędna teza, którą właśnie w tym momencie pana zeznania i zeznania pani byłej szefowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego obalają.
Panie sędzio, mówię, panie pośle, jeżeli chodzi o sędziów, no to ja zakładam, że naprawdę sędziowie Sądu Okręgowego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Najwyższego, to są sędziowie naprawdę doświadczeni, szczególnie Sądu Okręgowego w Warszawie. Naprawdę tu.
To zadam inne pytanie z pana praktyki.
Ale przepraszam, panie przewodniczący, proszę dać odpowiedzieć świadkowi najpierw na to zadane pytanie.
I nie też prosiłbym o zwrócenie. Ale panu też bym prosił, żeby pan nie przerywał. Oddaję głos panu świadkowi.
Ja jednak mam w obowiązku ochrony interesu mojego klienta. Jeżeli on chce jednak ustosunkować się do pytania pana posła, to miło by było, gdyby komisja jednak wysłuchała.
Miałem poczucie, że pan świadek też mi wchodził w zdanie, więc przepraszam za takie pozwolenie.
Panowie, bardzo
ale
proszę.
Ale wrócimy teraz do tego prawidłowego, kulturalnego trybu. Proszę bardzo odpowiedzieć na to pytanie.
Mogę jeszcze raz je powtórzyć, bo mi ono umknęło w ferworze tutaj.
Pytam o to, czy sędziowie mieli pełną wiedzę, jakie narzędzie techniki operacyjnej, w tym wypadku na przykładzie sprawy pana Brejzy, czy sądy po prostu wiedziały, że pan Krzysztof Brejza, szef ówczesnej, szef sztabu wyborczego podczas kampanii wyborczej, będzie inwigilowany konkretnie Pegasusem w sprawie, która dotyczyła nieprawidłowości na niewielką skalę dotyczącą wynajęcia zamków dmuchanych, pluszowych maskotek i tak dalej. Czy sądy wiedziały, że będzie zastosowany Pegasus w tym wypadku?
Panie pośle, jeżeli chodzi o, powiem ogólnie, tak, jeżeli chodzi o sędziów, którzy rozpoznawali wnioski, to jakby elita sędziowska. Tam te wnioski, które są kierowane, one mają swoją jakby to jest, to nie jest, to jest ugruntowane przez lata, jak funkcjonuje obieg wniosków o kontrolę operacyjną. Sędziowie, naprawdę, jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości, mogą zawnioskować o to, żeby funkcjonariusz się stawił na posiedzeniu albo ewentualnie zażądać materiałów i dopytywać o to tak naprawdę, co tylko chcą. I ja mogę tylko powiedzieć ze własnego doświadczenia, nieraz stawałem na takim posiedzeniu, w ogóle to, że nie mogę mówić o okolicznościach, ale mogę mówić tylko o wielkim profesjonalizmie sędziów.
Czy ja też mogę tylko i wyłącznie w samych superlatywach o sędziach się wypowiadać? Nie chcę i nie śmiem podważać ich kompetencji, ale jednym z ważnych wątków, który jest też przedmiotem badania komisji, jest kwestia, czy dochodziło potencjalnie do wymuszania zgód sądów. I teraz moje pytanie zmierza do tego, czy sędziowie mogli mieć w ogóle świadomość o tym, że takie narzędzie jest w rękach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czy innych służb.
Panie pośle, no trzeba będzie chyba zapytać sędziów o to.
Zakładam, że skoro nikt o tym nie wiedział w Polsce, to sędziowie też nie mogli mieć tej wiedzy. Znaczy, bo rozumiem, że państwo jako służba nie robiliście żadnego szkolenia względem sędziów odnośnie tego, jakie są techniki operacyjne.
Tylko przywołam, że metody i formy pracy są niejawne.
Okej. Okay. A proszę mi powiedzieć ze swojej praktyki, bo pan powołał się na to, że sędziowie mogli się dopytywać. Ja te dane.
Mogą, jest, wynika to z przepisów.
Absolutnie, ja znam te przepisy. A wie pan, a czy z pana praktyki trafiały takie pytania ze strony sędziów do pana?
To posiedzenie jest niejawne i tak.
To jest jawne posiedzenie.
Nie, ale mówię to posiedzenie, które dotyczy rozpoznawania i pytań.
Ale ja się pytam o pana praktykę, bo pan powiedział od razu na pytanie, czy sądy wiedziały, czy sądy mogły się. Niech pan posłucha.
No tak, bo tak to wynika z przepisów.
Rozumiem, ale pytam się o pana praktykę. Rozumiem, pan składa wniosek, ale niech pan posłucha, bo pan naprawdę niepotrzebnie się pan denerwuje. Złożony jest wniosek. Czy była taka sytuacja, w której sąd zwrócił ten wniosek, zwrócił się z tym wnioskiem ponownie do pana, żeby pan doprecyzował? Z pana doświadczenia.
Panie pośle, przepraszam, panie przewodniczący, nie mogę na to pytanie odpowiedzieć.
Ale to jest bardzo ważne pytanie w świetle okoliczności, o których rozmawiamy. Czyli tego, czy sądy wiedziały i miały świadomość, wyrażając zgodę. No bo chyba pan czuje to, że to jest chyba ważne, prawda? Stąd pewnie to zakłopotanie z pana strony. Uchyla się pan, rozumiem?
Odmawia pan. Nie wiem, jak na to pytanie powiedzieć, to posiedzenie jest niejawne. Co do przebiegu, nie mogę się wypowiadać.
Ale zadałem panu konkretne pytanie. Czy kiedykolwiek wrócił do pana wniosek sądu o doprecyzowanie techniki metody operacyjnej? Praktyka, fakty. Proste pytanie. Tak czy nie?
Tu odwołam się
Znaczy się tutaj myślę, że panu posłowi nie chodzi o posiedzenie sądu, na którym rozpatruje dany wniosek. Chodzi jedynie o to, czy zdarza się, że wniosek wraca i jest uzupełniany.
Nie, to jest po prostu odrzucany i kierowany jest kolejny wniosek.
A czy to ile razy taki wniosek odrzucony został, który pan podpisał, który był kierowany do sądu?
Powiem tak, że jeżeli chodzi o wnioski, zdarzały się takie przypadki, że były odmowy, jeżeli chodzi o zastosowanie kontroli operacyjnej, mówię to do zasady. I były też takie sytuacje, kiedy no nie zgadzam.
Ile razy były te odmowy? Tak proporcjonalnie, bo te dane już padały tutaj na komisji.
To w zależności od roku. Wszelka taka sprawozdawczość jest co roku składana do sejmowej komisji.
Wie pan ile razy? Mniej niż na palcach jednej ręki wskazują. No,
zwykle jest tak, że tutaj, jeżeli chodzi o wnioski, naprawdę staraliśmy się trzymać jak najwyższy standard.
Dobrze. Ja na ten moment chyba... Albo nie, mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę pociągnąć ten wątek. Czy pana zdaniem system był wystarczająco szczelny i bezpieczny, skoro ówczesna Telewizja Polska dotarła do danych pozyskanych z kontroli operacyjnej Krzysztofa Brejzy?
Ja wnoszę uchylenie tego pytania. To jest pytanie o pogląd, o opinię, a nie o fakty.
No, o fakty, no przecież pan był...
Nie, pan się zapytał, czy pana zdaniem, no pana zdaniem to świadczy o tym, czy jaki jest...
Czy według pana wiedzy system był szczelny na tyle, że dostanie się w ręce Telewizji Polskiej pewnych materiałów było możliwe za pomocą... Właśnie w jaki sposób było to możliwe?
W mojej ocenie system był szczelny i spełniał wysokie standardy. Natomiast nie mam wiedzy, w jaki sposób te materiały znalazły się wówczas w tej telewizji. To też mnie zaskoczenie.
Rozumiem. A czy to było przedmiotem jakiegoś badania wewnętrznego śledztwa? Bo pan przerywa mi teraz. Prosiliśmy o to, żebyśmy sobie nie przerywali. Trzymajmy się kulturalnie tej formuły. Czy wie pan, w jaki sposób dziennikarz TVP Samuel Pereira pozyskiwał dane z kontroli operacyjnej prowadzonej przez CBA wobec Krzysztofa Brejzy?
Nie wiem.
A czy to było przedmiotem jakiegokolwiek śledztwa wewnętrznego?
Znaczy, nie podlegały mi piony wewnętrzne, ale zakładam, że tak, w takich sytuacjach z automatu. Piony wewnętrzne uruchamiają się w celu ustalenia jakby źródła czy tam sprawców takiej sytuacji.
I nigdy pan się nie interesował. Widział pan na ekranie telewizji... informacje pozyskane za pomocą Pegasusa dotyczące pana służby.
Panie pośle, nie byłem związany z
pewnym... Pan przerywa, no.
Kurczę, przepraszam, no chcę odpowiedzieć, panie pośle.
Nie, pan w trakcie pytania przybył.
No to proszę odpowiedzieć, no ma pan... Proszę rozwinąć swoją wypowiedź już.
Nie, ponieważ i tak by nie tej powiedzi mi nie udzielono, bo to nie są moje piony i tak naprawdę nie mam upoważnienia o to, żeby się o to dopytywać.
A czy pamięta pan, czy wówczas w służbie... rozmawiano o tym, no bo proszę sobie wyobrazić to, no państwo macie super nowoczesny system, o którym nikt nie wie i nagle pojawiają się te informacje w mediach, są informacje z kontroli operacyjnej, które mogą, no są, do... niech pan wstrzyma się, bo już widzę, że pan próbuje przerywać.
Nie, jeszcze nie, przygotowuję się tak do powiedzi.
Czy to nie jakby było przedmiotem jakichś rozmów, dywagacji, bo potencjalnego jakby zastanawiania się, co mogło być, kto mógł być źródłem potencjalnego wycieku. No sytuacja moim zdaniem absolutnie kluczowa, no, jeżeli ze służby może, ktoś wynosi informacje.
Panie pośle, może rozmawialiśmy, nie pamiętam tego.
Nie pamięta pan?
Być może takie rozmowy toczyliśmy, no to nie pamiętam. No.
Słabą pan tą wiedzę jednak ma. Często się tutaj niepamięcią zasłania, ale przepraszam bardzo za tą uszczypliwość z mojej strony. Czy pozyskane dane w takim razie, skoro wyciekały, nie były odpowiednio chronione? Czy może doszło do tego wycieku z premedytacją?
Nie wiem, czy jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. No, wydaje mi się, że standardy jakby tutaj, które były podwyższone i staraliśmy się jakby jak najlepiej spełniać tutaj wszystkie warunki, które są przewidziane przy przepisach związanych ze strefą, z pozyskiwaniem, przekazywaniem kontroli operacyjnej.
Czy CBA zawiadomiło prokuraturę o ujawnieniu informacji niejawnych publikowanych w TVP przez redaktora Pereirę?
Panie pośle, nie wiem, czy zawiadomiło, bo nie podlegały mi piony wewnętrzne, więc nie przechodziła też mi korespondencja z tych pionów.
Czyli tak pan jak taki mem się trochę zachowywał. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, o niczym nie mówiłem, a teraz pan jeszcze do tego nie, nic nie
prosił jednak mimo wszystko o darowanie sobie tego rodzaju tutaj, komentarzy, naprawdę.
Ja sobie...
Tak, bardzo proszę, pan poseł zadaje pytanie, bardzo proszę.
Przepraszam, myślę,
się,
że to
tak?
Konkluzja super opisuje jakby chęć współpracy ze strony pana świadka, w zasadzie trochę... Częste zasłanianie się niepamięcią.
Samo to, że pan nie wie, że w najgłośniejszej sprawie, którą państwo robili za czasów, kiedy pan pracował w CBA, za czasów PiSu, przeprowadzono analizę za czasów, kiedy pan był wiceszefem CBA i pan jej nie zna, jest pan dla pana dyskwalifikujący w mojej ocenie. Jeszcze raz pana w związku z tym zapytam, czy te tezy, które panu przeczytałem, uprawdopodobniają obronę przez pana tezy, że CBA za czasów, kiedy pan był najpierw dyrektorem Departamentu Śledczego, a potem wiceszefem CBA, dochowywano w pana służbie wszelkich, jak pan to się wyraził, standardów profesjonalizmu i przestrzegania prawa.
Tak uważam i tak to podtrzymuję. Bo to jest dokument z 2023 roku, czyli po 7 latach od wszystkich tych wydarzeń ktoś z jakiejś tam perspektywy czasu pokusił się o ocenę.
Ocenę.
No powiem tak.
To zaskakujące stwierdzenie. Czy pan wie, że w prokuraturze, cytowałem to też, inwigilację Krzysztofa Brejzy dokonywano od kwietnia do października 2019 roku. Skończono ją 4 dni po zakończonej kampanii wyborczej 2019 roku. Tydzień później prokuratura sama z siebie zleciła analitykowi kryminalnemu prokuratury regionalnej w Gdańsku dotyczącego właśnie zeznań, na podstawie których pana służba wystąpiła do sądu o objęcie Krzysztofa Brejzy inwigilacją. I właśnie ta analiza prokuratury dotycząca waszej pracy stwierdziła, że na podstawie tych zeznań wzajemnie ze sobą sprzecznych nie można było takich wniosków formułować. Czy pan też nie wie, że taka analiza była wtedy wykonywana? Wtedy, kiedy przypominam, był pan dyrektorem Departamentu Operacyjno-Śledczego.
Zakłada pan, że jako dyrektor Departamentu to wiedziałem o wszystkim? Pan jako minister, jako rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasador też wiedział wszystko, co się dzieje w placówce?
Ja pana pytam. No nie mówię, oczekuję od pana retorycznych pytań, tylko pytam, czy pan o tym wiedział.
A jak mówię, że nie wiem, to podważa pan moje
kompetencje. Ale nie, pytam pana, czy o tej analizie też pan nie wiedział.
Ale jeżeli to zleciła prokuratura, to skąd mogę, w swoim zakresie, jak pan wspomniał, to skąd mogę wiedzieć?
Bo dotyczyło to waszej pracy.
To myśli pan, że to prokuratura mi tak wszystko po prostu mówiła.
Czyli nie wiedział pan, tak?
Ale to teraz powiedzie na to, że jestem niekompetentny.
Pytam pana, wiedział pan czy nie?
Mówię, że nie wiedziałem.
Nie wiedział pan. Ostatnia rzecz, pani przewodnicząca, którą chcę ze świadkiem ustalić. W czasie kampanii w 2019 roku Krzysztof Brejza oraz inni członkowie sztabu w Koalicji Obywatelskiej otrzymywali fałszywe, które prowadziły do... mówiąc kolokwialnie, zaszczepienia Pegasusa do telefonów, zwłaszcza Krzysztofa Brejzy, fałszywe analizy, rzekome analizy prowadzenia kampanii wyborczej. Mówimy tu o lipcu i sierpniu 2019 roku. Czy panu jest wiadome, że tego typu pseudoanalizy, które tak naprawdę były linkami do Pegasusa, były Krzysztofowi Brejzie wysyłane? A jeśli tak, to czy panu jest wiadome, że robiła to służba, w której pan wtedy był dyrektorem, czyli CBA?
Nie byłem prowadzącym tej sprawy i nie byłem jakby przy tym, więc nie mam na ten temat żadnej wiedzy.
To wróćmy do tego, co pan zeznał, że pan miał wiedzę, czyli o tym, że wysyłano do sądów wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie, wnioski o najpierw pierwotny wniosek, a potem o przedłużenie objęcia kontrolą operacyjną Krzysztofa Brejzy. Do jakiego stopnia był pan zapoznany z treścią tych wniosków?
Musiałbym się zapoznać z dokumentem, czy się z nim zapoznawałem. Wtedy jestem w stanie się odnieść.
Pytam o pana stan pamięci. Bo zeznał pan na pytanie posła Zembaczyńskiego, że to nie pan podpisywał te wnioski. Natomiast pytam, zeznał pan jednocześnie, że pan wiedział, że Krzysztofa Brejzę wtedy kontrola operacyjna obejmowała. No więc pytam, do jakiego stopnia pan wiedział, na jakiej podstawie założono te wnioski wobec Krzysztofa Brejzy, zwłaszcza, że zeznał pan jednocześnie, że jest pan pewien, że złożono je z zachowaniem należytej staranności i przestrzegania reguł profesjonalizmu i przestrzegania prawa. No,
przyznam szczerze, na ten moment nie pamiętam, ale zakładam, że wszystkie procedury, które były w biurze, zostały dochowane.
Przepraszam, ale zakłada pan, czy miał pan taką wiedzę? Bo przedtem pan zeznał, że jest pan przekonany, że były zachowane.
No dobra, no to na potrzeby przesłuchania jestem przekonany.
Czy nie miał pan wiedzy o tych wnioskach?
Nie pamiętam, czy one przechodziły przez moje ręce. No chyba mam. Tych wniosków jednak jest sporo, tak?
Dobrze, więc pani przewodnicząca, ja chciałbym, żeby to wybrzmiało do protokołu. Uznaję za niewiarygodne albo za dowód rażącej niekompetencji świadka jego brak wiedzy w trzech sprawach. Po pierwsze tego, czy i z kim rozmawiał wówczas w sierpniu 2019 roku, kiedy to w szczycie kampanii wyborczej w telewizji TVP kontrolowanej przez PiS pokazywały się fragmenty zmanipulowane, jak się potem okazało, korespondencji z SMS-ów Krzysztofa Brejzy, a on nie pamięta, czy na ten temat rozmawiał między innymi z pionem kontroli wewnętrznej, czy nie. Po drugie, uznaje za niewiarygodne albo za dowód rażącej niekompetencji, że świadek nie wie, że powstała analiza zwana Białą Księgą tej całej sprawy w 2023 roku, kiedy był wiceszefem służby, której ta sprawa dotyczy i wobec której były bardzo poważne zarzuty już wówczas publiczne. I wreszcie uznaje za mało wiarygodne lub jako dowód rażącej niekompetencji co do tego, że świadek nie wie, czy rozmawiał na temat tego, czy wysyłano sfałszowane analizy w czasie realnym w lipcu i sierpniu 2019 roku Krzysztofowi Brejzie, które infekowały go Pegasusem. Dziękuję
Przepraszam,
bardzo.
W jakim trybie to oświadczenie bardzo, zostało pani przewodnicząca
dziękuję
złożone?
Dziękuję bardzo. Każdy z członków komisji ma prawo również przy okazji zadawania pytań na wyrażenie swoich opinii. Natomiast
nie.
Oczywiście to
jeżeli
jest opinia,
mogę poprosić.
To jest opinia nie, pana przewodniczącego Posadzkiego. Rozumiem, że świadek się chce na koniec, ponieważ zakończyliśmy zadawanie pytań. Chciałby pan się
znaczy,
odnieść,
ja też bym chciał zabrać głos, dlatego że jest artykuł 7 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Tutaj pan poseł Posadzki w chwili obecnej naruszył dobro osobiste mojego klienta. Przypominam panu, panie pośle, że zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 komisja z uprawnień wynikających z przepisów ustawy komisja korzysta tylko w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem jej działania oraz w taki sposób, aby nie naruszyć dóbr osobistych osób trzecich. Pan w chwili obecnej naruszył dobro osobiste mojego klienta jako członek, który ma być bezstronny w komisji. Wypowiedział pan swój pogląd na temat kompetencji pana Daniela Karpety i no tutaj oddam głos w związku z tym, bo to jest po prostu oburzające.
Pani przewodnicząca, proszę o wycofanie się pana przewodniczącego z tych słów. Będziemy musieli tutaj spotkać się w sądzie.
Rozumiem, że pan przewodniczący przyjmuje to, co państwo w tej chwili wyrazili. Chcę się odnieść do tego. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Ja tylko przypominam, że jesteśmy w trakcie przesłuchania, które już dobiega końca. Proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Jestem absolutnie przekonany, że opinia publiczna powinna takie streszczenie dzisiejszego przesłuchania poznać. Nie wycofuję się oczywiście z jakichkolwiek słów, które wypowiedziałem. Uważam, że rażąca niepamięć świadka w kluczowych sprawach dotyczących jego ówczesnego zakresu odpowiedzialności jest albo wynikiem braku kompetencji, albo wynikiem tego, że trudno uwierzyć w jego brak pamięci na kluczowe, istotne pytania, które mu zadawaliśmy.